Za dwa dni minie dokładnie 500 lat od wydarzeń, które w taki symboliczny sposób zapoczątkowały reformację i przez cały ten miniony rok było tak, że w związku z tą okrągłą rocznicą mogliśmy troszeczkę więcej na ten temat w ogóle w świecie, w mediach słyszeć, czytać i troszeczkę więcej na ten temat się dowiedzieć. Tak z mojej osobistej perspektywy, jeżeli się regularnie głosi Słowo Boże, jeżeli się czasem też coś pisze na te tematy, to zawsze się pojawia jakaś tam pokusa czy pytanie, czy warto, czy należy się odnosić do różnego rodzaju rocznic, okoliczności i świąt i tego typu podobnych wydarzeń. Ja muszę powiedzieć, że przez całe te ostatnie miesiące, choć no, siłą rzeczy niejednokrotnie wracałem właśnie swoimi myślami do reformacji, do historii reformacji, do tego, co reformacja znaczy dla nas jakoś tak. Przez całe te miesiące nie pojawiło się w mojej głowie nic, co by było jakąś taką myślą naprawdę no, istotną, a tym bardziej czymś, co bym uznał za rzecz wartą podzielenia się z innymi. Ale akurat w ostatnim czasie i wydarzyło się to podczas konferencji kaznodziejskiej w Wielicach, na której kilka z nas było i o której wam już wcześniej mówiliśmy, akurat tam w dyskusji jako jeden z takich wątków bocznych pojawiło się takie małe nawiązanie do reformacji, które gdzieś tak pozostało mi w głowie i tak w końcu no, zaowocowało to czymś, że pojawiła się jakaś refleksja, pojawił się jakiś temat dla mnie, który uznałem za warty podzielenia, za warty rozważenia i dlatego pozwolicie, że to moje dzisiejsze kazanie, zwłaszcza, że no tutaj z racji bezpośredniej bliskości tej takiej naprawdę bardzo okrągłej rocznicy, pokusa jest dosyć silna, poświęcę kilku myślom, kilku refleksjom właśnie na temat reformacji, na temat tego, czym ona była, z tym, że oczywiście no, będę starał się przede wszystkim spojrzeć na to w taki sposób, który będzie dla nas też, no, jak to się mówi, budujący, duchowo budujący i pozwoli nam wyjść z tego dzisiejszego nabożeństwa też w jakiś sposób duchowo posilonymi. Także nie będzie to wykład historyczny, będzie to raczej rozważanie Słowa Bożego nawiązujące do 500. rocznicy reformacji. Sama reformacja nie wzięła się znikąd, to było wydarzenie, które no, dojrzewało przez wiele, wiele lat, jeśli nie stuleci, miała swój kontekst historyczny, miała swoje przyczyny, miała swoje różnorakie podłoże i miała też wiele wątków, wątek można powiedzieć kościelny, wątek teologiczny, ale wiemy, że dużo tam też było historii, dużo walki możnych tego świata o wpływy. Było to również wydarzenie, które miało swój kontekst i znaczenie kulturowe, także tych wątków było bardzo wiele. I jak z każdym wydarzeniem historycznym, tak również w tym przypadku było tak, że pewne rzeczy, które w momencie, kiedy reformacja się działa, wydawało się, że były szczególnie ważne i były na pierwszym planie, z czasem może na tym znaczeniu troszeczkę straciły. I były te rzeczy, które w czasie wtedy, kiedy one się działy, no, nikt na nie nie zwracał większej uwagi, a jeżeli zwracał, to zwracał uwagę raczej w kontekście negatywnym, natomiast których znaczenie, których wpływ i których można powiedzieć dziedzictwo pozostaje ważne i powiedziałbym, może pozostaje szczególnie ważne dla niektórych grup chrześcijan. Mam tutaj na myśli również taką grupę jak ta nasza. Odnośnie rzeczy, które na początku zdawały się bardzo ważne, a które z czasem straciły trochę na znaczeniu. Czasami się patrzy na reformację jako wielki konflikt doktrynalny. Oczywiście, to tutaj było wiele, doktryna miała tutaj wiele do rzeczy, ale reformacja nie zaczęła się dlatego, jak gdyby reformacja nie trwa do dzisiaj, że jak to się czasem popularnie myśli, katolicy wierzą w zbawienie uczynków, a protestanci wierzą w zbawienie z wiary. Nie wiem, czy wiecie, ale akurat w tej sprawie zarówno katolicy, jak i wszystkie praktycznie kościoły historyczne doszły jakiś czas temu do porozumienia. I w 1999 roku katolicy i luteranie podpisali tak zwaną wspólną deklarację na temat usprawiedliwienia przez wiarę. Czyli jak gdyby zarówno Kościół katolicki, jak i Kościół luterański uznają wspólnie, że człowiek nie może być zbawiony przez własne uczynki, przez własne zasługi, tylko przez wiarę. W tym roku do tej deklaracji dołączyły praktycznie wszystkie pozostałe kościoły historyczne, kościoły reformowane, kościół metodystyczny, także można powiedzieć, że zdecydowana większość protestantów nagle okazuje się, że zgadza się z katolikami na temat tego, że zbawienie nie jest z uczynków, tylko z wiary. Czy to oznacza, że w tym momencie jak gdyby skończył się powód reformacji? Czy to oznacza, że w tym momencie nic na przykład nie dzieli katolików, innych kościołów protestanckich i ewangelikalnych grup protestanckich? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jak zwykle w takich przypadkach diabeł tkwi w szczegółach i jeżeli kogoś interesuje odpowiedź na pytanie, dlaczego nie, to polecam chociażby lekturę tego dokumentu, tej wspólnej deklaracji. To jest kilkadziesiąt stron pisanych takim dość hermetycznym, teologicznym językiem, ale jeżeli ktoś lubi, może spróbować przez to przebrnąć. Na pewno warto zwrócić uwagę chociażby na te fragmenty, które określają, co to jest łaska i jak definiują łaskę, jak rozumieją łaskę. Jeżeli przez te fragmenty przebrniemy, to będziemy wiedzieć, to upewnimy się co do tego, że nie jest tak dobrze, że nie jesteśmy jedno, że nie jest tak, że w tym momencie jak gdyby nie ma co się spierać, bo wszystko jest fajnie, jesteśmy jedno i tylko czcimy razem tego samego Boga. Natomiast pokazuje to, że reformacja nie tyle zaczęła się od jakiegoś ostrego sporu doktrynalnego, bo Luter był katolikiem i Luter chciał zostać katolikiem. Reformacja zaczęła się przede wszystkim od zwrócenia uwagi na nieprawidłowości, na, jakbyśmy to powiedzieli, wypaczenia, na to, w jaki sposób Słowo Boże i Prawda Boża była prezentowana ludziom i na to, w jaki sposób, w jaki praktyczny sposób, na poziomie praktycznej pobożności to wszystko było rozumiane, do czego ludzie byli zachęcani, czego od ludzi oczekiwano i jak te wszystkie prawdy doktrynalne były wykrzywiane w codziennej praktyce Kościoła. Bo Luter nie wystąpił z nową doktryną. Luter raczej wystąpił w obronie tego, co było, w tego, co jak gdyby Kościół katolicki nigdy nie podważył i nigdy tego nie odrzucił. Natomiast Luter wystąpił przeciwko temu, jak to wyglądało na co dzień i jak wyglądała praktyczna ludzka pobożność, jak wyglądało praktyczne ludzkie rozumienie Boga, stosunku do Boga i tego, co człowiek wobec Boga powinien uczynić. Powiedziałem, że są rzeczy, które na przestrzeni dziejów może trochę straciły na znaczeniu i na ostrości, ale też powiedziałem, że są rzeczy, które na początku może były mniej ważne, natomiast uważam, że z perspektywy historycznej stały się bardzo ważne. I tu chcę zwrócić uwagę na taki nurt reformacji, który się nazywał anabaptyzmem. Od początku pogardzany, od początku potępiany, od początku prześladowany. I to prześladowany nie przez katolików, ale w pierwszej mierze prześladowany przez innych protestantów, którzy już wtedy potrafili być równie okrutni. Też wiedzieli, co to stosy, też wiedzieli, co to wymierzanie kary śmierci za herezję. I od początku anabaptyści byli tą grupą, która była najbardziej upośledzona, prześladowana, wyśmiewana, krytykowana i jak gdyby skazana na niebyt. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie wiele z tych rzeczy, na które oni zwracali, właśnie ten nacisk na osobistą relację z Bogiem, to jakieś takie dość radykalne odrzucenie Kościoła jako drogi prowadzącej do zbawienia, jako nośnika zbawienia, jako nośnika łaski, to są właśnie te elementy, które oczywiście nie w skali jeden, nie w przeliczeniu jeden do jeden, ale historycznie okazały się ważne i jeżeli chrześcijanie ewangelikalni w jakiś sposób czerpią z reformacji, w jakiś sposób można powiedzieć utożsamiają się na dzisiaj reformacją, to w dużej mierze z tym, co również głosili anabaptyści i to przetrwało i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, którą z której my również i takie kościoły, takie ugrupowania jak nasze mogą w pełni czerpać. Uważam również, że czas pokazał, że o sile reformacji zadecydowało to, że wzięła się ona z bardzo głębokiego przeżycia. Reformacja nie wzięła się z tego, że ktoś usiadł w zaciszu gabinetu czy w jakiejś sali akademickiej i zaczął tworzyć doktryny, refleksje, jakieś spekulacje intelektualne. Ona się wzięła z głębokiego protestu, braku zgody na pewne rzeczy, które się wtedy działy, na pewne praktyki, które wtedy miały miejsce. To było duchowe doświadczenie, duchowe przeżycie. Reformacja zaczęła się bardziej w sercu niż w głowie. Oczywiście ten wpływ głowy jest tutaj nie do przecenienia i to wszystko, co potem zostało w jakiś sposób spisane, sformalizowane, jest niezwykle ważne, ale zaczęło się od serca i to jest bardzo ważne. Zaczęło się od duchowego przeżycia notabene wynikającego z lektury Słowa Bożego, ze spojrzenia na Boże Słowo. Także to nie była jakaś introspekcja w człowieka, to nie było myślenie w kategoriach filozoficznych, w kategoriach teorii teologicznej. Raczej wynikało z konfrontacji człowieka ze Słowem Bożym i chyba było trochę tak, że jeżeli Marcin Luther później miał właśnie wielką siłę do tego, aby iść do przodu, aby wytrwać, aby być konsekwentnym, to wynikało to z tego, że on to przeżył. A ponieważ przeżył, to nie był gotowy na spłycenie, na pójście na jakiś taki byle jaki kompromis, na pójście na skróty. I teraz właśnie chciałbym, abyśmy już sięgnęli do Słowa Bożego i przeczytajmy fragment z listu do Rzymian z 3 rozdziału, wiersze od 20 do 26. List do Rzymian, 3 rozdział, od 20 do 26 wiersza. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdybym chciał dodać tutaj trochę takiego dramatyzmu, to bym powiedział, że pewnego dnia Marcin Luther otworzył Biblię w tym fragmencie, przeczytał te słowa i przeraził się. Marcin Luther rzeczywiście w pewnym momencie się przeraził tym, co wyczytał w Słowie Bożym, natomiast nie wiemy dokładnie, jak to było. To był raczej proces niż jakieś takie jednorazowe olśnienie. Musimy pamiętać o tym, że Marcin Luther był w tym czasie zakonnikiem, był również nauczycielem akademickim i on wykładał Boże Słowo. Wykładał m.in. list do Rzymian, wykładał list do Galacjan. Dobry nauczyciel, jak coś wykłada, to nie tylko uczy innych, ale też sam siebie uczy. Więc Luther żył tymi tekstami, pracował nad tymi tekstami i te teksty wchodziły mu głęboko w głowę. I nie ma tutaj, przynajmniej ja nie natrafiłem na ślady jakiegoś takiego nagłego olśnienia, coś takiego jak na przykład się wydarzyło, przynajmniej jak mówi tradycja, jak się wydarzyło Augustynowi, temu, który jest świętym dla Kościoła katolickiego. Jak, nie wiem, czy pamiętamy, jak mówiliśmy trochę na jego temat podczas nabożeństwa z okazji chrztu, to mówiłem, że ten człowiek przeżył nagle tak jak gdyby oświecenie i wręcz jak gdyby bezpośrednio Duch Boży wskazał mu na miejsce w Słowie Bożym, które powinien przeczytać i to był jeden moment, który go odmienił. W przypadku Lutra był to pewnie raczej proces, natomiast proces, który go doprowadził do bardzo dramatycznej refleksji. Lutra ogarnęło przerażenie, bo czytał w Nowym Testamencie, zwłaszcza właśnie w liście do Rzymian, o Bożej sprawiedliwości. Zrozumiał tę sprawiedliwość jako bodajże najistotniejszy atrybut Boga, Jego osoby, ściśle powiązany z Jego świętością i wpadł w przerażenie, bo zestawił sobie Bożą świętość z grzesznością człowieka. Zestawił sobie Bożą doskonałość, niedoskonałością i upadkiem człowieka. I patrzał na Boga jako na tego sprawiedliwego. Tylko cóż człowiekowi po Bożej sprawiedliwości, jeżeli Bóg, będąc sam sprawiedliwy, tą sprawiedliwość będzie chciał wymierzyć człowiekowi jako ten właśnie w pełni sprawiedliwy sędzia. Człowiek nie będzie mógł nic powiedzieć przeciwko Bożej sprawiedliwości, bo jest ona święta i doskonała. Natomiast Bóg tą sprawiedliwością zbawia tych, którzy są sprawiedliwi, natomiast potępia wszystkich pozostałych. Ale postawmy sobie pytanie, kto jest sprawiedliwy. Kto jest sprawiedliwy, jeżeli jako punkt odniesienia przyjmiemy Bożą sprawiedliwość, Bożą świętość. I Luther zaczął się nad tym zastanawiać. Była to dla niego bardzo niepokojąca myśl. Zdał sobie sprawę z tego, jakim jest straszliwym, bezradnym i beznadziejnym grzesznikiem. Nie miał żadnej pewności, że jeśli stanie przed sądem przed Bogiem w dniu sądu ostatecznego, to sprosta jego wymaganiom. I wręcz przeciwnie, spodziewał się czegoś dokładnie innego. Spodziewał się jedynie niszczącej mocy Bożej, właśnie wymierzonej w związku z Bożą sprawiedliwością, która w tym momencie zakwalifikuje go tylko i wyłącznie do tego, aby poniósł karę. I Marcin Luther się w pewnym momencie naprawdę bardzo przestraszył. Tak się przestraszył takim, można powiedzieć, dobrym Bożym strachem. To była panika, ale to była panika nie taka, która go sparaliżowała, ale która go skłoniła do tego, aby iść i szukać dalej. Ale o ile świadectwo Marcina Lutra jest bardzo budujące, to możemy sobie zadać pytanie. Dlaczego tylko Marcin Luther się przestraszył? I możemy to pytanie sobie zadać również dzisiaj. Dlaczego generalnie tak mało ludzi nie panikuje, nie wpada w totalne przerażenie wtedy, kiedy zaczyna myśleć o Bożej sprawiedliwości? Oczywiście są tacy, którzy w ogóle o tym nie myślą, ale tych może zostawmy na boku. Natomiast są tacy, którzy myślą, którzy na przykład to są ci wszyscy ludzie, których nazywamy religijnymi. No nie mają przecież kontakt trochę ze Słowem Bożym, dowiadują się czegoś o Bogu, wiedzą, że jest sprawiedliwy. Czy się boją? Czy się boją takim prawdziwym Bożym strachem? Takim strachem, który przeraził Lutra i który skłonił go do dalszego działania? Można powiedzieć, że jest to oczywiście kwestia pewnej wrażliwości, ale mówimy tutaj oczywiście o takiej wrażliwości duchowej, takiej wrażliwości, którą uruchamia tylko i wyłącznie Duch Święty, bo dla większości ludzi refleksji o Bożej sprawiedliwości towarzyszy jakieś takie dziwne przekonanie, że w zasadzie to może nie jest aż tak źle, że może w jakiś sposób mogę sobie albo na to zbawienie zasłużyć, albo ktoś inny mi w jakiś sposób pomoże w tym moim zbawieniu, jakoś sobie poradzę. I wiecie, tak, gdy na tym zastanawiałem, to przyszła mi do głowy takie porównanie z przedstawieniem teatralnym. No, Kościół czasami jest teatrem, to jest jak gdyby inna kwestia, ale nie o to mi tutaj chodzi. Natomiast wyobraźmy sobie dowolne przedstawienie teatralne. Wyobraźmy sobie przedstawienie teatralne, w którym toczy się jakaś akcja i na scenie jest dekoracja i takim ważnym elementem tejże dekoracji jest nabita strzelba, która wisi sobie gdzieś tam na ścianie. Ci wszyscy, którzy się trochę interesowali teatrem czy w ogóle dramaturgią, to wiedzą, że reguły tworzenia sztuki są takie, że jeżeli jest jakiś atrybut, jakiś istotny element na scenie, to nie jest tam bez powodu. On w pewnym momencie w dobrej sztuce powinien być użyty i wykorzystany. Nie wiem, w czasie szczelby nabitej na pierwszym planie dekoracji teatralnej, bo tylko ona sobie wisiała. Ona w pewnym momencie coś się z nią powinno stać. Więc siedzimy sobie w tym teatrze i spodziewamy się, że w którymś momencie ktoś weźmie tą strzelbę i wypali. Tymczasem mija jeden akt, drugi akt, trzeci akt i nic. Aktorzy chodzą, gadają, dyskutują, kłócą się, śpiewają czasami. Może nawet jest tak, że któryś tam tą szczelbę w pewnym momencie wziął do ręki, może coś tam pogroził, ale odłożył ją z powrotem na miejsce i nic się nie dzieje. I tak im bliżej końca sztuki, to dochodzimy do wniosku, że może ta strzelba jednak nie wypali. Że może jest tam sobie, bo jest, wygląda groźnie, to nie jest atrapa, nam w środku jest prawdziwy pocisk, ale nie wypali. I wiecie, ludzie tak patrzą na Boga i na Jego sprawiedliwość. I na to wszystko, co Bóg mówi o sobie i o tym, kim On jest. I z jednej strony tak, no... Ludzie, którzy chodzą do kościoła, uczą się religii, no poznają jakieś tam, mają tam jakąś podstawową wiedzę na temat Boga, wiedzą, że Bóg jest sprawiedliwy, wiedzą, że jest coś tak, będzie coś takiego jak sąd ostateczny, wiedzą, że Bóg karze grzeszników. Natomiast równocześnie, gdzieś tam równolegle cały czas się uruchamia takie myślenie, które, no ale może jakoś nie będzie tak źle. Może jakoś się od tego wywinę. Może to tylko tak jest, nie wiem, dla postraszenia napisane. Może ta strzelba nie wypali. Może jak nie w tym życiu, to gdzieś tam po śmierci w jakiś sposób coś się tak podzieje, że nie będzie tak źle. Boję się. No nie jest tak, że się nie boję, że mam to wszystko, że jest mi to obojętne. Ja się boję, ale równocześnie wydaje się, że mam ten mój strach pod kontrolą i że mam też narzędzia i instrumenty, które mi pozwalają ten strach trzymać pod kontrolą. Wiecie, smutną rzeczą i podwójnie smutną rzeczą było to, że szczególnie właśnie w czasach bezpośrednio poprzedzających reformację, Kościół ludziom cały ten teatr organizował. I do, można powiedzieć, absurdalnych rozmiarów doprowadził całą tą sztukę wokół tej zabitej strzelby, która miała ludzi zapewniać na wszelkie sposoby, że choć jest źle, choć jest groźnie, to tak naprawdę do końca nie musicie się bać, a na pewno nie musicie się bać tego, że Bóg weźmie tą strzelbę i ją odpali. To nie jest tak, że ludzie mieli się nie bać. Wiemy, że średniowiecze to epoka strachu. To obrazy sądu ostatecznego, to niekończące się praktyki pokutne, to różnego rodzaju inne rzeczy, które ludzie miały pomóc właśnie w uniknięciu Bożej sprawiedliwości. Reformacja ma swoich bohaterów, ale ma też trochę swoich takich czarnych charakterów. Jednym z takich czarnych charakterów był niejaki Tetzel, który, nie wiem czy wiecie, ale zajmował się taką profesją polegającą na sprzedawaniu odpustów. I takim bezpośrednim czynnikiem uruchamiającym właśnie ten proces Lutra były nadużycia związane z odpustami. Odpusty to nie było nic innego, jak doprowadzenie już naprawdę do bardzo skrajnej formy tych wszystkich rzeczy, które miały zatrzymać ludzi w tymże teatrze, odciągnąć ich od tego prawdziwego strachu Bożego, natomiast skłonić ich na rzeczach, które miały im niejako zwiększyć nadzieję i sprawić, że skupią się na rzeczach, które mają ich uratować. Z odpustami był taki problem, że tam nawet nie było do tego żadnego, nie była do tego dodawana żadna pokuta, żadna refleksja, żadne wezwanie, żadne odniesienie do serca, do zmiany postępowania człowieka. To było na zasadzie takiej: weź, kup, zapłać, będziesz miał, będzie ci w przyszłości łatwiej. Zwiększysz swoje prawdopodobieństwo, że ta strzelba, przynajmniej jeśli chodzi o wcelowanie do ciebie, nie wypali. I to wielu ludziom wystarczało. To niestety w takiej czy innej formie wielu ludziom wystarcza do dzisiaj. Ludzie się boją, ale nie boją się Boga. Ludzie się boją, ale boją się w taki sposób, że zamiast szukać pomocy u Boga, szukają rozwiązań, które im jak gdyby odsuną na zupełnie dalszy plan Boży gniew. I zmniejszą prawdopodobieństwo tego, że staną przed Bożym sądem jako ci potępieni grzesznicy, jako ci, którzy zasługują na potępienie. W warstwie doktrynalnej Kościół katolicki nigdy nie nauczał i nie naucza, że człowiek jest zbawiony z uczynków. Natomiast w praktyce, natomiast w tym jakimś takim nadinterpretowaniu takiego założenia, że człowiek powinien współdziałać z łaską Bożą, to akurat ma swoje korzenie w teologii Tomasza Zakwinu, który w zasadzie w głównej mierze w tej chwili wyznaczył i nadal jest uważany za czołowego teologa katolickiego, ale problem nie polega na tym, że gdzieś tam pojawiła się myśl, że w jakiś sposób człowiek współdziała z łaską Bożą. Problem polegał na tym, że to współdziałanie się rozrosło jak wielkie drzewo, z tego współdziałania się zrobiła cała wielka sztuka, cały wielki teatr i w zasadzie ludziom mówiono tylko i wyłącznie o tym, co mają robić, o tym, jak mają współdziałać, o tym, ile ich to będzie kosztować, ile będzie to kosztować ich bliskich, o tym, ile muszą uczynić, ile muszą odbyć pielgrzymek, ile kupić odpustów, ile zrobić zadośćuczynień i wtedy jest szansa, że ta strzelba nie wypali. Czyli tam było wszystko, oprócz tego podstawowego przekazu. Musicie się sami zmierzyć z Bożą sprawiedliwością. Musicie sami stanąć wobec Bożej sprawiedliwości. Można powiedzieć, że geniusz, ale mówię o tym duchowym geniuszu Lutra, polegał na tym, że on w pewnym momencie uznał, że tak nie można. Że Słowo Boże i Bóg to nie teatr. A Boży sąd nad grzesznikiem to nie jest kwestia rachunku prawdopodobieństwa. My sobie możemy tutaj liczyć, na ile mi się uda, a na ile mi się nie uda, na ile będę bliżej piekła, a na ile będę bliżej nieba. Albo ile będę potrzebował czasu, na przykład w czyśćcu, na to, aby się do tego nieba zbliżyć. Luther odrzucił takie, takie właśnie bardzo ludzkie spekulacje na ten temat i jak gdyby sam zdecydował się stanąć przed atrybutem Bożej sprawiedliwości. I zdał sobie sprawę z tego, że tu nie ma żartów i że też nie ma półśrodków, które mogą to wszystko jakoś rozwiązać i człowiekowi ułatwić. Tylko, że tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, póki co to była tylko i wyłącznie panika, strach i przerażenie. To Luther w tym momencie nie był bliżej Boga niż wszyscy ludzie wokół. Ale Luther szukał dalej. I to jest też taka tutaj, myślę, dobra lekcja dla nas, moi drodzy. Jeżeli szukamy, jeżeli coś nas dręczy odnośnie Boga, odnośnie tego, jak my stoimy przed Bogiem, szukajmy odpowiedzi w Bożym Słowie. Jeżeli, być może jesteśmy gdzieś tam w połowie drogi do odkrycia Bożej prawdy, w połowie drogi do tego, żeby Boże Słowo dało nam pokój, ale nie ustępujmy, nie zatrzymujmy się, dopóki nie znajdziemy pokoju wynikającego z Bożego Słowa. Luther w tym momencie mógł wrócić tam, skąd wyszedł. Mógł odszukać Tetzla i kupić cały pakiet odpustów. Ale on wiedział, że nie tędy droga. Szukał dalej. I to jest taka ciekawa rzecz, bo akurat ten wielki strach Lutra wziął się z tego, że on trochę źle zrozumiał Boże Słowo. To jest ciekawe. Wyciągnął dobry wniosek, ale trochę źle zrozumiał Boże Słowo w sensie kontekstu, bo czytał o Bożej sprawiedliwości. Jest to oczywiście prawda, jest to oczywiście biblijna prawda, że Bóg jest sprawiedliwy. Sprawiedliwy w sensie takim, że jest sprawiedliwy, sam jest doskonały, święty i równocześnie tą sprawiedliwością sądzi innych. Ale zwróćmy uwagę, wróćmy teraz do tego fragmentu, który czytaliśmy, że akurat List do Rzymian o tym nie mówi. Bo List do Rzymian mówi o Bożej sprawiedliwości, ale w głównej mierze nie jako o Bożym atrybucie, ale jako o Bożym co? O Bożym darze. Wiersz 24. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Wiersz 26. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. I Luther w końcu doszedł do wspaniałego odkrycia. Odkrycia to nie było sformułowanie doktryny. To było odkrycie dla samego siebie wspaniałej i jednej z fundamentalnych prawd Bożego Słowa. Że w Jezusie Chrystusie Bóg swój atrybut, Bóg tą swoją doskonałą sprawiedliwość, Bóg tą swoją cechę zamienia w dar. W dar, którym obdarza człowieka, którym uwierzy. I w tym momencie Boża sprawiedliwość staje się naszą sprawiedliwością. W tym momencie Boża doskonałość staje się naszą doskonałością. I w tym momencie nagle okazuje się, że możemy stanąć przed Bogiem bez strachu. Że możemy stanąć przed Bogiem w pełni ufności, nadziei, że On nas nie potępi, że On nas przyjmie. I jeżeli teraz wrócimy do tematu naszych dzisiejszych rozważań, chociażby tego tematu, który tam był na stronie internetowej, ja to zatytułowałem Boża sprawiedliwość, czy to jest Boży atrybut, czy Boży dar. Widzimy, że jedno i drugie. Tyle tylko, że nas zbawia to drugie. Nas zbawia to, że Bóg nas obdarza swoją sprawiedliwością. Okrywa nas ją jak szatą, jak swoją wspaniałą szatą. W Starym Testamencie są takie dwa bardzo właśnie fajne fragmenty, które o tym mówią, które pokazują nam Boże działanie. Księga Izajasza, 61 rozdział, 10 wiersz. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. I przeczytajmy jeszcze może z Księgi Jeremiasza, 23 rozdział, 6 wiersz. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. Widzimy, że już w Starym Testamencie Bóg zapowiedział to, że jeśli człowiek kiedykolwiek będzie mógł powiedzieć o sobie, że jest sprawiedliwy, to będzie to wtedy, kiedy będzie się mógł jak gdyby powołać, czy też okryć sprawiedliwością Bożą. Prorocy to zapowiadali, prorocy to przewidywali, nie wiedzieli, jak się to stanie. Stało się to możliwe w osobie Pana Jezusa Chrystusa, w osobie tego, co On dokonał dla nas na krzyżu. I w tym momencie Luter doznał pokoju, w tym momencie Luter zrozumiał, po co przyszedł Pan Jezus Chrystus i w tym momencie dla Lutra definitywnie i ostatecznie skończył się teatr, który już nie miał dłużej sensu. Wszelkie ludzkie wysiłki, wszelkie ludzkie działania stały się bezcelowe, stały się bezzasadne, stały się niepotrzebne. Ciekawa lekcja, ale taka w sumie smutna lekcja płynie z tego wszystkiego też dla nas, bo to jest tak, Słowo Boże wyraźnie mówi o pewnych rzeczach i wyraźnie pewne rzeczy pokazuje. Na przykład wyraźnie pokazuje człowiekowi to, że jest grzeszny i że jego wysiłki na nic się nie zdadzą. Już w Starym Testamencie było jasno powiedziane to, że człowiek nie jest w stanie spełnić Bożych oczekiwań. Psalm 143, wiersz 2. Nie pozywaj na sąd sługi swego, gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed Tobą. Księga Przypowieści, 20 rozdział, 9 wiersz. Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? Żydzi znali te słowa, one były zapisane w ich pismach. A mimo to próbowali się z Bogiem układać poprzez swoją własną sprawiedliwość. Choć wiedzieli doskonale, że prawo Boże tutaj jest bardzo rygorystyczne i niespełnienie choćby jednego z Bożych przykazań oznacza potępienie i karę. A mimo to w to wchodzili, mimo to próbowali tego teatru. I pokazuje nam to taką bardzo istotną, ale zarazem bardzo smutną cechę naszej ludzkiej natury. My, jeśli tylko będziemy mogli, będziemy uciekali przed Bożą sprawiedliwością. Będziemy uciekali w inną sprawiedliwość. Naszą własną, albo w taką, którą nam może, być może jest w stanie zapewnić Kościół, różnego rodzaju praktyki, sakramenty. To jest nasza naturalna skłonność. W tą pułapkę wpadli Żydzi w Starym Testamencie. W tą pułapkę w dużym stopniu też niestety wpada i wpadają ciągle ludzie żyjący w czasach Kościoła. Wolimy szukać własnej drogi. Wolimy szukać własnej sprawiedliwości. I nie ma to nic wspólnego z doktryną. Ludzie nie błądzą często dlatego, że ktoś im dał złą doktrynę. Nie chcę mówić, że doktryna nie jest ważna, bo jest bardzo ważna. To jest inny temat, zupełnie inna kwestia. Ale ludzie przede wszystkim błądzą, bo idą z jakimś takim głosem własnego instynktu, własnego serca, który im pewne rzeczy podpowiada, który im mówi, że lepiej ci będzie uczestniczyć w pewnym teatrze, lepiej ci będzie liczyć na to, że ta strzelba, o której mówiliśmy wcześniej, nigdy nie wypali, niż zdać sobie jasną sprawę z tego, że tak, stoję przed świętym Bogiem, On mnie potępia. On mnie potępia i żaden mój wysiłek, żadne moje działanie nie jest w stanie tego zmienić. I dlatego szukam prawdy i szukam prawdy w Bożym Słowie i szukam pomocy u Niego samego. Zwróćcie uwagę, że na przestrzeni dziejów ludzie nie zwracali się pomocy do Boga, przynajmniej nie bezpośrednio. Szukali jej w różnych innych miejscach. Reformacja zwróciła uwagę na to, że Zbawienie jest ukryte w Bogu. Różne, powiedzmy sobie, są drogi dochodzenia do tego zbawienia, gdyby tak patrzeć teraz historycznie na to, jak na to patrzą poszczególne chociażby kościoły. Tutaj Luther w swoim myśleniu pod wieloma względami tak naprawdę do końca pozostał katolikiem i tutaj powiedzmy sobie to, co jest ważne dla nas, a co może w czasach reformacji nie do końca jeszcze zostało jasno pokazane, to to, że łaskę Bożą człowiek otrzymuje w drodze bezpośredniej relacji, bezpośredniego spotkania z Bogiem, a nie na przykład będąc członkiem Kościoła. Reformacja postawiła jasno sprawę tego, że człowiek jest zbawiony z łaski, tyle tylko, że w wielu wypadkach tej łaski ciągle szukano w Kościele, również w tym zreformowanym Kościele. I tu dochodzimy do rzeczy, które sprawiają, że my ewangelikalni chrześcijanie często patrzymy na reformację jako niedokończone dzieło, jako coś, co musiało mieć swój ciąg dalszy i co z łaski Bożej swój dalszy ciąg miało. Ale na pewno ważnym i wspaniałym dorobkiem reformacji i ważnym i wspaniałą rzeczą, którą odkrył Marcin Luther na nowo, jest właśnie to, że człowiek musi stanąć przed świętym Bogiem, przed Jego sprawiedliwością. I że jeżeli człowiek chce zostać uratowany, to może być uratowany jedynie przez to, że Bóg go okryje swoją sprawiedliwością, tak jak tą szatą, o której czytaliśmy. Że Bóg mu ukaże swoją łaskę, że Bóg mu ukaże swój ratunek. I teraz na zakończenie jeszcze chciałbym podzielić się jedną z refleksji. Reformacja zaczęła ten proces, w którym ludzie mogli zobaczyć to, że ich zbawienie jest ukryte w Bogu, że zbawia Bóg, nie Kościół, nie oni sami, nie nic innego. Obyśmy, mając przekonanie co do tego, wierząc w tą prawdę, obyśmy nigdy z tej drogi nie odstąpili. Jeżeli wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni przez Boga, to polegajmy na Jego łasce rzeczywiście w każdym aspekcie naszego życia. Czy to jeśli chodzi o zbawienie, czy jeśli chodzi o nasze uświęcenie, czy jeśli chodzi o nasze wytrwanie. Tak jak powiedziałem przed chwilą, nasza natura, nasze myśli, nasze skłonności zawsze nas będą skłaniać ku czegoś innego, ku opieraniu się na czymś innym. Mimo tego, że będziemy mieć w ręku Boże Słowo, mimo tego, że będziemy dobrze nauczani, mimo tego, że będziemy wręcz otoczeni prawdą, nasza natura, nasze skłonności zawsze będą nas odciągały od polegania na Bogu. Zawsze będą nam kazały szukać pomocy gdzie indziej. W każdym aspekcie naszego życia chrześcijańskiego. Mówię, poczynając od zbawienia, a kończąc na wytrwaniu zbawienia. Przyjmując zbawienie z ręki Boga, przyjmując Jego sprawiedliwość, dając się okryć Jego sprawiedliwością, trwajmy w tym, że naszą nadzieją jest Bóg, że nasze zbawienie jest ukryte w Bogu i że tylko na Nim polegamy i tylko Jego chcemy się trzymać. Niech te słowa, niech to również takie historyczne trochę nawiązanie będzie dla nas właśnie takim przypomnieniem i zachętą do polegania na Bogu, do trzymania się Jego, do trzymania się Jego prawdy i polegania zawsze na Nim. Amen. Amen.